Tu Paryż Szerefi, czwartek 19 października, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński. Audycję realizuje Grażyna Chmurska. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót wiadomości. Prezydent Iranu oświadczył, że Izrael jest reżimem nieprawomocnym, który nie przeżyje. Oświadczył też, że Iran nie ustąpi kwestii nuklearnej. Droga dialogu z Koreą Północną jest nadal otwarta, oświadczyła w Seulu Condoleezza Rice. OPEC, organizacja większości producentów ropy naftowej, obniży wydobycie ropy w celu utrzymania jej ceny. Czterech ministrów wywodzących się z partii Nasza Ukraina wystąpiło z rządu. O konieczności dawania chrześcijańskiego świadectwa w życiu publicznym mówił w Weronie papież Benedykt XVI. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Bernhardt i przy udziale Anny Życzyckiej, która dokona także przeglądu prasy. Po wiadomościach europejskich zapraszam na recenzję z wystawy grafiki Erika de Maziera w Muzeum Karnawale. Następnie nadamy multimedia Stefana Rigera i magazyn kulturalny Anny Życzyckiej. Będzie to powtórzenie rozmowy z Hanną Konicką o recepcji Mirona Białoszewskiego we Francji. Na koniec piosenka ze świata w wyborze Agnieszki Kumor. Słuchają Państwo Paryża RFI. Oto wiadomości. Iran nie ustąpi ani na pięć w kwestii nuklearnej. Wzbogacanie uranu i technologia nuklearna należą do głównych postulatów narodu, mówił w telewizyjnym przemówieniu prezydent Iranu Ahmadinejad. Jeśli broń atomowa jest czymś złym, to dlaczego ją produkujecie? Pytał retorycznie, a jeśli technologia nuklearna jest czymś dobrym, to dla wszystkich. W tym samym wystąpieniu Ahmadinejad zaatakował ostro Izrael jako, cytuję, reżim nieprawomocny stworzony przez wielkie mocarstwa, które pozwalają mu na wszelkie zbrodnie, które służą ich interesom. Koniec cytatu. I stwierdził, że reżim ten nie przeżyje. Przed zagrożeniem, jakim byłoby posiadanie przez Iran broni nuklearnej, przestrzegał wczoraj w Moskwie Putina premier Izraela Ehud Olmert. Choć, jak podaliśmy wczoraj, Olmert wyrażał po spotkaniu przekonanie, że znalazł u Putina zrozumienie, dzisiejsze komentarze wskazują raczej na to, że Olmert Putina nie przekonał. Prezydent Rosji w ogóle nie podjął tematu publicznie, ograniczając się do ogólników na temat walki z terroryzmem i ekstremizmem. Rosja uczestniczy w budowie reaktora nuklearnego w Buszech na południu Iranu. Jesteśmy zgodni co do tego, że ewentualna druga północno-koreańska próba nuklearna pogorszyłaby sytuację i nie powinna mieć miejsca. Jesteśmy zgodni co do tego, że gdyby jednak miała miejsce, wywołałoby to jeszcze poważniejsze konsekwencje. Takie oświadczenie złożył w Seulu przyszły sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon na konferencji prasowej wspólnej z Condoleezzą Rice. Ona sama mówiła, że droga do negocjacji pozostaje otwarta i że USA nie pragną eskalacji kryzysu. Ale eskalacja zależy też od Fenianu, który na przykład zapowiedział bezwzględną ripostę w razie naruszenia suwerenności. Chodzi tu o nakaz międzynarodowej inspekcji towarów wysyłanych z Korei Północnej lub do niej. Eskalacji takiej obawia się Korea Południowa. Seul leży w zasięgu północno-koreańskich rakiet. To też amerykańska sekretarz stanu zapewniała władze w Seulu, że Waszyngton wywiąże się ze swych zobowiązań porozumienia obronnego podpisanego w 1978 roku. Do Fenianu udał się tymczasem chiński radca stanu z kilkuosobową delegacją i listem od prezydenta Hu Jintao. Chiński MSZ przedstawia tę wizytę jako, cytuję, znaczącą na tle ważnych zmian na Półwyspie Koreańskim. Koniec cytatu. Wczoraj zaś północno-koreański wiceminister spraw zagranicznych udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji ABC, który i nie tylko zaprzeczył przygotowaniom do nowej próby nuklearnej, ale uznał to za rzecz normalną. Dowodzimy w sposób pokojowy, że posiadamy broń nuklearną, o czym powiadomiliśmy już w roku ubiegłym, mówił ten przedstawiciel Korei Północnej nazwiskiem Wu Dawei. Opinie ekspertów na temat groźby nowego wyścigu zbrojeń na Dalekim Wschodzie streszcza Anna Rzeczycka.
Od kiedy Fenian powiadomił o próbie atomowej przeprowadzonej 9 października, rządy Japonii, Korei Południowej i Tajwanu skwapliwie zapewniają, że nie zamierzają rozwijać własnych programów nuklearnych. Dla wszystkich jest bowiem jasne, że proliferacja broni atomowej na Dalekim Wschodzie byłaby zjawiskiem wyjątkowo destabilizującym dla całego świata. Stany Zjednoczone mnożą presję, by zapobiec budowaniu arsenałów atomowych w tym regionie świata. Amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice obiecała wczoraj Japonii w czasie swej wizyty w Tokio, że Waszyngton dotrzyma swych obietnic i będzie bronił Japonii przed ewentualną agresją. Zdaniem wielu ekspertów w przyszłości priorytety mogą się jednak zmienić. Japonia, jedyny kraj na świecie, na który zrzucona została bomba atomowa, posiada wystarczająco dużo plutonu, by wyprodukować głowicę nuklearną w ciągu 6 miesięcy. Korea Południowa i Tajwan miały już plany własnych arsenałów w latach 70. i 80. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych zrezygnowały z nich. W tej chwili Seul i Tajpej posiadają centrale nuklearne mogące ewentualnie posłużyć do produkcji plutonu przeznaczonego do celów wojskowych. Uruchomienie takich programów byłoby jednak trudne z punktu widzenia tak praktycznego jak politycznego. Chiny, wielka potęga na wschodzie, z pewnością by się temu sprzeciwiły.
Tu Paryż, Szerefin. Papież Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników 4. Włoskiego Kongresu Kościelnego w Weronie mówił o konieczności dawania chrześcijańskiego świadectwa w życiu publicznym. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Ojciec Święty mówił o dominującej dzisiaj na Zachodzie zlaicyzowanej kulturze, która wyklucza Boga z życia publicznego. Wiąże się to z pomniejszaniem człowieka, traktowaniem go tak, jakby był zwykłym wytworem przyrody. Taka kultura odcina się nie tylko od chrześcijaństwa, ale od wszelkich tradycji religijnych i moralnych ludzkości. Nie jest w stanie wejść z nimi w prawdziwy dialog ani odpowiedzieć na zasadnicze pytania o sens życia. Papież podkreślił, że chrześcijaństwo jest otwarte na wszystko, co prawdziwe i słuszne w kulturach i cywilizacjach. Nie można jednak pomijać sprzeczności naszej epoki. Społeczeństwa, które wykreśliły Boga ze swej kultury i życia publicznego, nie są w stanie prowadzić dialogu z innymi kulturami, przestrzegał Ojciec Święty, zwracając się do włoskich intelektualistów i podkreślając szczególną rolę dawania świadectwa miłosierdzia i solidarności z ubogimi, w czym włoski Kościół ma dużą tradycję. Zwrócił też uwagę, że Kościół nie chce być czynnikiem politycznym, ale żywi głęboką troskę o dobro wspólnoty politycznej, dla którego istotna jest sprawiedliwość. Katolicy winni odpowiadać na wielkie wyzwania ludzkości, jakimi są wojny, terroryzm, głód, epidemie. Muszą też bronić nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i promować rodzinę opartą na małżeństwie. Benedykt XVI nawiązał też w sposób niebezpośredni, jak podkreśla depesza AFP, do dyskutowanego we Włoszech projektu zalegalizowania małżeństw homoseksualnych, mówiąc o związkach nietrwałych i błądzących. Papież mówił też o niebezpieczeństwie odcięcia się od chrześcijańskich korzeni, o dewocyjnych ateistach, ale podkreślił też, iż coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tych zagrożeń i zwraca w stronę Kościoła katolickiego jako obrońcy wartości drogich Europejczykom. Włoskie kongresy kościelne odbywają się co 10 lat. Ich celem jest określenie perspektyw pracy duszpasterskiej. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele wszystkich diecezji, zakonów i stowarzyszeń laikatu, a także delegacje innych wyznań i religii. Po południu w mieście Romea Julii na miejscowym stadionie Benedykt XVI odprawił mszę świętą, w której wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Obecny był również szef koalicji rządowej, premier Romano Prodi i jego poprzednik. Przednik na tym stanowisku Silvio Berlusconi.
Tu papież, przepraszam bardzo, słuchają państwo Paryża, RFI. OPEC, organizacja większości producentów ropy naftowej, postanowi zmniejszyć jej wydobycie o 1 000 000 baryłek dziennie i to już od 1 listopada. Taką opinię wyraził saudyjski minister nafty zaraz po przybyciu do stolicy Kataru, Doha, gdzie rozpoczynają się dziś obrady OPEC-u. Sprecyzował on, że chodzi o zmniejszenie w stosunku do realnego wydobycia, a nie do ustalonego pułapu, który jest od niego wyższy. Inaczej mówiąc, wydobycie zmniejszy się o około 3,5%. Nie wyklucza się też dalszego ograniczenia wydobycia. Decyzja miałaby zapaść w grudniu w Aburzy. Po tym oświadczeniu głównego producenta ropy, cena ropy na giełdach wzrosła o około $0,5 za baryłkę. Niemniej eksperci nie wykluczają, że na dłuższą metę cena ropy będzie nadal spadać. Mimo presji ze strony Unii Europejskiej, Rosja nie zamierza ratyfikować karty energetycznej, przynajmniej w obecnej formie, poinformował o tym doradca Putina Siergiej Jastrzębski. Wypowiedź ta na tle przygotowań do jutrzejszego spotkania Putina z przywódcami unijnymi na szczycie w Lahti omówi Anna Bernhardt w rozdziale europejskim po przeglądzie prasy. 4 ministrów z proprezydenckiej partii Nasza Ukraina podało się do dymisji, motywując swą decyzję polityką zagraniczną prowadzoną przez premiera Wiktora Janukowycza. Szczegóły Anna Bernhardt.
Wiktor Janukowicz, obejmując po długotrwałym kryzysie stanowisko premiera Ukrainy, obiecał swym partnerom, a niegdyś przeciwnikom z obozu prezydenta Juszczenki, kontynuację polityki zagranicznej. Pomimo tych zapowiedzi, szef Partii Regionów wyraźnie zahamował proces zbliżania się do zachodnich instytucji, Światowej Organizacji Handlu, Unii Europejskiej czy NATO, o czym poinformował Janukowicz podczas swej ostatniej wizyty w Brukseli, ku zaskoczeniu wszystkich. Ustępujący teraz na znak protestu ministrowie to szefowie resortów sprawiedliwości, zdrowia, kultury i sportu. W rządzie Wiktora Janukowicza pozostaną jednak na stanowiskach ministrowie obrony i spraw zagranicznych, wyznaczani zgodnie z konstytucją przez prezydenta, co ma symbolizować chęć otwarcia się na Zachód, czyli realizację programu głoszonego przez prezydenta Juszczenkę i jego ugrupowanie, w przeciwieństwie do prorosyjskich zwolenników Janukowicza i Partii Regionów.
Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości. Armia Izraelska prowadzi od wtorku akcję na terenie Strefy Gazy w pobliżu granicy z Egiptem. Według rzecznika armii odkryto 9 tuneli, przez które przemycana była broń dla ekstremistycznych organizacji palestyńskich. Ministerstwo Obrony podkreśla, że celem armii nie jest ponowna okupacja Strefy Gazy. Pozarządowa organizacja Human Rights Watch oznajmiła, że zebrała dowody na to, iż Hezbollah używał w czasie ostatnich starć z Izraelem pocisków rozpryskowych, konkretnie chińskiej produkcji pocisków kalibru 122 mm z ładunkiem setek stalowych kulek. Niczym nie można usprawiedliwić użycia takiej amunicji w strefach gęsto zaludnionych, mówił przedstawiciel organizacji. Jesteśmy wstrząśnięci faktem, że nie tylko Izrael, ale i Hezbollah posługiwał się taką amunicją. Rząd Sudanu ponowił wobec amerykańskiego emisariusza swój sprzeciw wobec projektu zastąpienia sił rozjemczych Unii Afrykańskiej w Darfurze siłami międzynarodowymi ONZ. Równocześnie rząd ten dementuje, jakoby popierał i udzielał pomocy dżandżawidom, milicjom islamskim, które dopuszczają się w Darfurze straszliwych zbrodni określanych przez ONZ jako ludobójstwo. Jeden z dżandżawidów opisał w BBC i prasie brytyjskiej, zachowując anonimowość, jak siły rządowe ćwiczą i wyposażają w broń te milicje. Powstańcy tamilscy w Sri Lance, tak zwane tamilskie tygrysy, powiadomili norweskiego mediatora, iż przybędą na negocjacje pokojowe do Szwajcarii. W ostatnich dniach powątpiewano w to wobec serii akcji zbrojnych i krwawych zamachów przeciw wojskom rządowym. Prezydent Pakistanu Musharraf nakazał przełożenie terminu wykonania kary śmierci na brytyjskim obywatelu skazanym za morderstwo, zapobiegając tym samym incydentowi dyplomatycznemu. Termin kolidował z wizytą księcia Karola w Pakistanie. Ale szokuje nie tylko sama kara śmierci. Skazany twierdzi, że działał w obronie własnej i opinia brytyjska ma wątpliwości co do procesu i wyroku. Zakończymy dziennik o nieco bardziej frywolnym nastroju. Ponownie Anna Bernhardt.
Król Hiszpanii Juan Carlos podczas polowania w regionie Wołogda na północ od Moskwy zastrzelił niedźwiedzia. Strzał był zapewne celny, ale król miał zadanie ułatwione, jak doniosła rosyjska gazeta Kommersant. Miś był bowiem upitym, oswojonym zwierzakiem o imieniu Mitrofan, którego specjalnie podstawiono na królewskie polowanie. Madryt nie skomentował tych doniesień. Za to z Sewilli nadeszły wiadomości, że Hiszpania ma zamiar uruchomić ogromną centralę wykorzystującą energię słoneczną. Projekt ma szansę powodzenia, zważywszy, że w Andaluzji 320 dni w roku świeci słońce. Choć organizatorzy specjalnie zorganizowanej konferencji dla dziennikarzy europejskich ubolewali, iż akurat tego dnia padał ulewny deszcz i przez gęste chmury nie przebił się ani jeden promyk, by zademonstrować, jak dużo ropy będzie można zaoszczędzić. Miejmy nadzieję, że słońce zaświeci w Kazachstanie, gdy przybędzie tu brytyjski komik Sacha Baron Cohen. Ten brytyjski aktor znęca się w swych skeczach niemiłosiernie nad mieszkańcami Kazachstanu, traktując ich jako barbarzyńskich rasistów, antysemitów, upijających się sfermentowanym końskim moczem. Zamiast się obrażać, wiceminister spraw zagranicznych, a zarazem zięć prezydenta Nazarbajewa, zaprosił Brytyjczyka do Kazachstanu, by sam się przekonał, jak jest na miejscu, zanim zacznie pisać kolejne uszczypliwe kawałki.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, RFI. Przeglądu prasy dokona teraz Anna Rzeczycka.
Na kilka dni przed jutrzejszym szczytem europejskim w Lahti w Finlandii, gdzie szefowie państw i rządów dyskutować będą w obecności prezydenta Rosji Władimira Putina, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso chwycił za swój pielgrzymi kij i udał się do Warszawy, by przedstawić tam projekt wewnętrznego rynku energetycznego Unii Europejskiej. Jak zauważa Celia Chauffeau w popołudniowym Le Monde, projekt Barroso spotkał się w Polsce z bardzo pozytywnym przyjęciem. Warszawa bowiem złym okiem patrzy na ścisłą współpracę energetyczną rozpoczętą w ostatnich latach między Rosją a Niemcami. Podpisanie przez byłego kanclerza niemieckiego Gerharda Schrödera we wrześniu 2005 roku porozumienia zatwierdzającego plan budowy gazociągu północnoeuropejskiego pod Bałtykiem, omijającego Polskę i kraje bałtyckie, wywołało prawdziwy kryzys. Nie zakończyła go, a wprost przeciwnie, pogorszyła nominacja Schrödera na szefa konsorcjum, które ten gazociąg ma budować. Rura pod Bałtykiem, której przyszłe istnienie nie zostało wynegocjowane z Polską, czytamy dalej w artykule Le Monde, obudziło stare demony. Polski minister obrony Radek Sikorski porównał wręcz gazociąg do paktu Ribbentrop-Mołotow. Warszawa, która chciałaby wyzwolić się od zależności wobec Rosji, dostarczającej jej obecnie 60% gazu, zamierza pomnożyć swe źródła zaopatrzenia i uzyskać od Unii Europejskiej gwarancję bezpieczeństwa energetycznego. Spór niemiecko-polski nie ułatwi jednak poszukiwań konsensusu w tej sprawie, w Europie uznawanej ciągle za priorytet. Ten spór nie jest nowy. Kampania wyborcza braci Kaczyńskich w 2005 roku pełna była sloganów antyniemieckich. Bliźniacy korzystali w ten sposób z obaw Polaków przed niemieckimi stowarzyszeniami wypędzonych. Projekt gazociągu pogłębił konflikt. Minister spraw zagranicznych Polski Anna Fotyga, komentując 11 października spotkanie między Władimirem Putinem a Angelą Merkel, ponownie stwierdziła, że w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Polska i Niemcy mają odmienne priorytety. Jak zauważa jednak Le Monde, zarówno Warszawa jak Berlin zdają sobie sprawę z konieczności wyjścia z impasu. Pani Merkel wielokrotnie mówiła o tym, że Polski nie można zostawiać na marginesie. Bracia Kaczyńscy ze swej strony, jak się wydaje, coraz lepiej rozumieją, że nie ma sensu być członkiem Unii Europejskiej, jeśli nie ma się dobrych stosunków z Niemcami. Utrzymanie dialogu z Berlinem dla Polski jest sprawą pierwszorzędną, zwłaszcza że przewodniczącym Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2007 roku będą właśnie Niemcy. Normalizacja stosunków nie będzie jednakże sprawą prostą. Jeśli wziąć pod uwagę, że skrajna prawica pozostająca w sojuszu z braćmi Kaczyńskimi lubi podsycać ogień. Tyle Celia Chauffeau w Le Monde. Temat skrajnej prawicy i populizmu w rządach nowych demokracji Europy Wschodniej traktowany jest bardzo obszernie w tym samym Le Monde przez Anne Rodier i Christophe Châtelot. Ich artykuł sprowokowany został przez groźbę zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Bułgarii Volena Siderowa, kandydata populistycznego, antyzachodniego, antysemity i ksenofoba. We wszystkich krajach wschodnioeuropejskich, które weszły do Unii w 2004 roku lub szykują się, by to zrobić, w najbliższym czasie narasta fala populizmu i ultranacjonalizmu. Populiści mogą przejąć władzę w Sofii, są już w rządach w Warszawie i Bratysławie. Czy za dawno żelazną kurtyną, pytają dziennikarze Le Monde, istnieje realna groźba brunatnego czy wręcz czerwono-brunatnego populizmu? W Polsce i na Słowacji za prawicową ekstremą opowiada się 20-30% wyborców. W Rumunii ultranacjonaliści z Romania Mare w ostatnich wyborach parlamentarnych otrzymali około 13% głosów. Nowa partia bułgarska Ataka ma 9% zwolenników. Nie są to na razie liczby znaczące, ale jest niepokojące, że populistyczne i nacjonalistyczne tezy stają się coraz bardziej banalne. Żywią się one frustracjami społecznymi i traumą historyczną. Po upadku muru berlińskiego kwestie narodowe, tabu za czasów okupacji sowieckiej, wypłynęły na powierzchnię życia politycznego. Po zawaleniu się państw utożsamianych z partią w pustce demokratycznej, swoistym ratunkiem stały się wartości narodowe. Wielu polityków konserwatywnych zastanawia się dzisiaj, czy należało tak szybko zrzec się suwerenności narodowej na korzyść Brukseli. Do tej pory, stwierdzają na zakończenie swej analizy Christophe Châtelot i Anne Rodier, instytucje demokratyczne zbudowane po 1989 roku oparły się syrenom populizmu i nacjonalizmu, ale obecne zablokowanie procesu europejskiego wyzwoliło wiele ciemnych sił. Czy siły te są naprawdę niebezpieczne? Zdaniem Aleksandra Smolara, z którym Le Monde przeprowadza krótki wywiad, nie. Populizm, mówi polski badacz pracujący we francuskim CNRS-ie, jest chorobą przejściową, pauzą, cofnięciem się, które jest symptomem pewnego zmęczenia. Nie należy go lekceważyć, ale także nie należy go dramatyzować. 7 listopada ujawniony ma zostać plan komisji kierowanej przez byłego amerykańskiego sekretarza stanu Jamesa Beckera, proponujący stopniową ewakuację wojsk amerykańskich z Iraku. Pytanie, jak wyjść z bagna irackiego, stawiane jest w Waszyngtonie i w Londynie od dawna. Jak pisze lewicowa Libération, epoka lirycznych dyskursów na temat demokracji arabskich należy definitywnie do przeszłości. George Walker Bush dawno stracił swą wiarygodność. Wierzy w niego tylko część opinii publicznej, rozgrzana do białości przez neokonserwatywną prawicę, która uważa, że losy Zachodu rozgrywają się na przedmieściach Bagdadu. Z każdym dniem Irak zagłębia się coraz bardziej w krwawą przemoc, a Waszyngton niecierpliwi się faktem, że rząd iracki nie robi żadnych postępów. Nerwowość ta jest odbiciem braku perspektyw strategicznych. Tak jak w czasie wojny w Wietnamie, Stany Zjednoczone ryzykują utratą wszystkiego, zarówno jeżeli z Iraku wycofają się pośpiesznie, jak jeśli tam pozostaną, pogrążając się w konflikt niemożliwy do wygrania. James Becker ma zaproponować formułę stopniowej ewakuacji. Formuła ta może być negocjowana z sąsiadem syryjskim i irańskim, co zagwarantować powinno honor Ameryce i przetrwanie Irakowi. Jak się jednak zdaje, jest to misja niemożliwa do wypełnienia, kończy Pierre Aski, Libération.
Przeglądu prasy dokonała Anna Rzeczycka. Okienko europejskie otwiera dzisiaj Anna Bernhardt.
Ruch lotniczy w stronę Finlandii został niemal całkowicie sparaliżowany. Personel pogotowy linii Finnair ogłosił strajk. Loty z i do stolic europejskich są bardzo zakłócone, a w stronę Azji i Ameryki po prostu zostały odwołane. Latają tylko samoloty czarterowe. Powodem do strajku jest przyjęcie do pracy przez fińskie linie lotnicze 500 nowych osób, które mają zarabiać o 30% mniej niż wcześniej zatrudniane stewardesy. W związku z tym strajkiem nie bardzo wiadomo, czy politycy europejscy, którzy mają wziąć udział w piątkowym nieformalnym szczycie unijnym, odbywającym się w miejscowości Lahtio, oddalonej o 110 km na północ od Helsinek, będą mogli bez kłopotów dotrzeć na miejsce. Komisarze europejscy w każdym razie polecieli specjalnym samolotem, a spotkanie jutrzejsze wprawdzie jest nieformalne, niemniej dotyczy istotnych dla Unii spraw, przede wszystkim polityki energetycznej. Europejscy przywódcy będą na ten temat dyskutować w ciągu dnia, a wieczorem do Łódzki przybędzie prezydent Putin. Przewodnicząca pracom Unii Finlandia ma nadzieję, że do tego czasu we własnym gronie uda się ustalić wspólne stanowisko. To kwestia wiarygodności. Musimy utrzymywać stosunki z Rosją, mówiąc jednym głosem, a nie niezgodnym chórem, powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Tymczasem jeszcze przed szczytem doradca prezydenta Rosji, specjalista od stosunków z Unią, Siergiej Jastrzębski, podkreślił w czwartek, czyli dzisiaj, że Rosja nie ratyfikuje karty energetycznej, podstawowego aktu unijnego dotyczącego rynku energii, jeśli nie zostaną w niej zmienione zapisy dotyczące tranzytu nośników energii. Jeśli chodzi o kartę energetyczną, należy brać pod uwagę interesy wszystkich stron. Oczekiwanie, że Rosja zrezygnuje ze swoich interesów narodowych, prowadzi donikąd. Karta nie zostanie ratyfikowana bez zmian zapisów protokołu tranzytowego i samej karty, oświadczył dobitnie Siergiej Jastrzębski. Unia od dłuższego czasu nalega, by Federacja Rosyjska ratyfikowała Europejską Kartę Energetyczną, która przewiduje m.in. liberalizację dostępu do rynków energetycznych państw sygnatariuszy. Rosja, choć kartę podpisała, nie ratyfikowała jej. Kontrolowany przez państwo Gazprom chce utrzymania wieloletnich kontraktów na dostawy gazu i odmawia dopuszczenia do kontrolowanych przez siebie sieci przesyłowych jakichkolwiek innych dostawców gazu, również rosyjskich. Jednocześnie Gazprom żąda dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w Europie. Dodajmy jeszcze, że na szczycie obecny będzie również polski prezydent Lech Kaczyński, który podobnie jak kilku innych nowych członków Unii podkreśla konieczność dywersyfikacji źródeł energii, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Czym grozi uzależnienie się zbyt dużo od Rosji w tej dziedzinie, można się było przekonać w ubiegłym roku podczas kryzysu z Ukrainą, gdy nastąpiły poważne zakłócenia w dostawach gazu na zachód. Prezydent Francji Jacques Chirac zaproponuje na piątkowym nieformalnym szczycie Unii w Lacji stworzenie stanowiska specjalnego przedstawiciela Unii do spraw energetyki, poinformował w czwartek Pałac Elizejski. Francuski prezydent uważa, że taki przedstawiciel mógłby zorganizować szczyt Unii Europejskiej z jej dużymi partnerami energetycznymi, takimi jak Rosja, kraje Zatoki Perskiej, Morza Czarnego i Afryki Północnej. Czy propozycja francuska zostanie przyjęta, okaże się jutro w Finlandii. Bezpieczeństwo energetyczne to również czynienie oszczędności w tej dziedzinie. Komisja Europejska zaproponowała plan działań na najbliższe lata zakładający m.in. zmianę codziennych nawyków mieszkańców Unii. Jeśli teraz podejmiemy działania, to cena, jaką zapłacimy za energię, może być zredukowana do roku 2020 o 20%, czyli 100 miliardów euro rocznie, a emisja dwutlenku węgla będzie mniejsza o 780 milionów ton rocznie, powiedział unijny komisarz do spraw energii Andris Piebalgs na konferencji prasowej w Brukseli.
Mówiła Anna Bernhardt, słucham państwo, Paryża RFI. Zapraszam teraz na wystawę. Czy można dzisiaj być w Paryżu grafikiem pracującym w tradycyjnych technikach w akwaforcie i zajmować się sztuką przedstawiającą, obierając za temat widoki miasta, ulice i pasaże, witryny sklepów, wnętrze warsztatów i bibliotek? Oczywiście można, ale czy można czynić to nie z myślą o produkcji obrazków i zbycie wśród turystów i pamiątkarzy, lecz z upodobania, w przekonaniu, że w takim rysunku i grafice wcale nie wszystko zostało powiedziane, że są jeszcze do odkrycia całe światy? I to można. Można nawet w ten sposób, pozostając poza skupiającymi uwagę modernistycznymi czy postmodernistycznymi prądami, zyskać uznanie i estymę. W takiej sytuacji znalazł się Éric de Mazière, którego rysunki i akwaforty są przedmiotem prestiżowej wystawy w Muzeum Carnavalet, czyli Muzeum Historii Paryża. Urodzony w 1948 roku, studiował on w Paryżu w elitarnej Wyższej Szkole Nauk Politycznych, ale uzyskawszy dyplom, poświęcił się całkowicie od roku 1971 twórczości artystycznej. Uznanie przyszło szybko. Przed końcem lat 70. wystawiany był już w całej Europie Zachodniej, w Japonii i w Nowym Jorku. Amatorzy grafiki szybko rozpoznają swoich. Na wystawie w Muzeum Carnavalet pokazano około 130 rysunków i akwafort, które skupiono w 5 grupach odpowiadających autorskim seriom. Widoki Paryża z okna pracowni, z poezją dachów i perspektyw, wnętrza paryskie, dalej warsztaty, tu rozliczne wersje warsztatu rytownika z kołem zamachowym wielkiej prasy drukarskiej na pierwszym planie, dalej pasaże, XIX-wieczne pasaże paryskie, łączące antyczne porządki ze strukturami ze stali i szkła i wreszcie biblioteki. W tej ostatniej serii znajdujemy widoki czytelni Biblioteki Narodowej z obsesyjnym rytmem stolików i lampek, ale także imaginacyjne biblioteki rodem z Jules Verna, koncentryczne albo pnące się wielopiętrowo. De Mazière pracuje w wielkich formatach, rysuje precyzyjnie, z wielką dbałością o szczegóły całego mnóstwa przedstawianych elementów. Kompozycja jest mocno podkreślona, ale cechą tych rysunków jest gra pomiędzy swoistym gigantyzmem kompozycji, a tymi szczegółami i niespodziewane zaburzenia proporcji lub zakrzywienia przestrzeni, które przywodzą skojarzenia z Piranezim i dzięki którym wnętrze czy widok uzyskuje cechy tajemniczej i pociągającej ponadczasowości. Pełną znajomość twórczości Érica de Mazière'a ma Barbara Gorączko, konserwatorka i malarka mieszkająca w Paryżu od 25 lat. Zapytałem ją, jak scharakteryzować najkrócej Érica jako człowieka i jako artystę.
To jest, ja powiedziałabym, jedna z największych indywidualności artystycznych, jakie udało mi się spotkać na przestrzeni 25 lat mojego pobytu we Francji. On nie żyje w dzisiejszych czasach. On żyje w innej epoce, on żyje w innym wymiarze. Z tym człowiekiem nigdy się nie nudzimy, ponieważ jest artystą od rana do wieczora. Szerokie zainteresowania miał zawsze, natomiast studia to naprawdę było zrobione, żeby zrobić przyjemność rodzicom. Natomiast później poszedł swoją drogą, jest w zasadzie autodydaktą, ponieważ nie kończył żadnej artystycznej szkoły, tylko uczestniczył właśnie w kursach organizowanych przez miasto Paryż. To są takie kursy graficzne, gdzie poznał właśnie technikę. Natomiast rysował zawsze i wszędzie. Miałam przyjemność zobaczyć rysunki Erika, które wykonywał jak był dzieckiem. No to jest to coś niesamowitego. Mam nadzieję, że kiedyś właśnie zorganizowana będzie wystawa, gdzie będą wszystkie tego typu rysunki. Już widać od razu, że była to pasja. Była to po prostu, jest to człowiek urodzony już z tą pasją. On się urodził z ołówkiem w ręce.
To tyle o biografii. A jakby krótko scharakteryzować jego twórczość?
Powiedziałabym, że najmocniejszą stroną, właściwie bazą wszystkiego oczywiście, jest jego rysunek. Rysunek Erika jest niesamowicie sprawny. Jest to rysunek, który jest bardzo indywidualny, ponieważ Erik nie zwraca uwagi na to, co się robi, na to, co powinno się robić, żeby sprzedać, żeby się spodobać. Te rzeczy jego nie dotyczą. On po prostu rysuje, 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 dlatego jest tak mocny w charakterze. Nie patrzy na mody. Mimo że doskonale wie, co się dzieje w historii, co się dzieje w sztuce obecnej, co się wystawia, co się robi. Nie zwraca na nic uwagi. On po prostu idzie sobie swoją odrębną drogą.
Mówiła Barbara Gorączko, a wystawa rysunków i rycin Erika de Maziera w Muzeum Carnavalet czynna jest do końca lutego przyszłego roku. Była to kronika Piotra Błońskiego. A teraz Stefan Rigger i Multimedia.
Wciąż wracamy do klasyków. Guy Debord opisał już 40 lat temu społeczeństwo spektaklu jako ostatnie stadium gospodarki towarowej, a Neil Postman przepowiedział przed 20 z górą laty, że rozerwiemy się na śmierć. Klepsydry jeszcze nie wydrukowano, ale w takim z grubsza stanie wychodzą dziś nasze społeczeństwa z medialnej wirówki nonsensu, jakiej są poddane od ćwierć wieku. Wymóżdżone, gnuśne, moralnie zdezorientowane i politycznie niebezpiecznie zdziecinniały. Od lat nikt nie chce dostrzec tego mechanizmu, którego rezultatem, choć są także inne parametry, jest francuska histeria, włoska regresja czy polskie szambo. O Ameryce już nie wspomnę, ona akumuluje kolejne stadia patologii ze znacznym wyprzedzeniem. Tak zwane elity udają, że nie ma problemu, gdyż problem ich z pozoru nie dotyczy. Mając coraz szerszy dostęp do zróżnicowanej, skrojonej na miarę informacji i kultury za pośrednictwem internetu czy kablowej telewizji, nie widzą lub nie chcą widzieć tego, że tak zwane pospólstwo, czyli więcej niż połowa ludzkości, karmione jest z ręki przez cynicznych hodowców pospólstwa coraz bardziej lichą strawą. Elity, a przynajmniej ich pseudoliberalne awangardy, pocieszają się opacznie rozumianym pojęciem wolności, zgodnie z którym niczym nieskrępowany motłoch rządzi swą gminną rządzą byle jakości, to też byle jakością medialny establishment mu odpłaca ku jego ukontentowaniu. Innymi słowy, że telewizja stara się być jedynie popularna, czyli nieustannie wychodzić naprzeciw najbardziej intymnym pragnieniom ludu, który głosuje nogami, oczami i uszami, a w praktyce palcem na guziku pilota. Trzymając się tego rozumowania, nigdy nie wyjdziemy z paraliżującego dylematu jajka i kury. Dla lekkomyślnych lub cynicznych leseferystów jedynym arbitrem jest niewidzialna ręka rynku, która głaszcze z włosem wszystko, co daje jej zarobić, gdyż tylko pieniądz jest kryterium prawdy, a współczynnik oglądalności, podobnie jak sondaż opinii, to jedyna miara społecznej, medialnej czy politycznej wiarygodności. Od lat przestrzegam przed tą kurzą dialektyką, na napędzającą nieuchronnie spiralę regresji. I wreszcie ktoś poważył się opisać od kuchni ów proces nieustannego obniżania poprzeczki. Michel Meyer, jeden z założycieli informacyjnej radiostacji France Info, kierujący dziś siecią regionalnych rozgłośni publicznego radia, opowiada w swej czarnej księdze telewizji, jak do tego doszło. Trzy kluczowe daty. W 1984 roku pierwsza prywatna telewizja, Canal Plus, importuje z Anglii nonsens jako sztukę życia, co rozsadza kanony obyczajowej i politycznej poprawności, lecz wkrótce przemieni się w nieustający jarmark prowokacji i drwiny, czyli nową formę political correctness. Dwa lata później Francja jako jedyna z europejskich demokracji ośmiela się sprywatyzować pierwszy kanał publicznej telewizji, dysponujący quasi-mechanicznie największym przełożeniem, co jedynce pozwala odtąd dyktować warunki komercyjnej gry i narzucać innym obniżanie poprzeczki, by mogli także coś uszczknąć z dobrodziejstw najmniejszego wspólnego mianownika, przekładającego się na największy dochód z reklamy. Innymi słowy, trafić w miękkie podbrzusze gospodynie przed pięćdziesiątką lub wymóżdżonego nastolatka, dwa obiekty miłości każdego Don Juana marketingu. Trzecia wreszcie emblematyczna data to nastanie ery endemolu, owej holenderskiej pierwotnie ośmiornicy, która objęła swymi mackami Trash TV całą już planetę, gdyż umiała szybciej od innych rozpoznać nikczemne pragnienia jej mieszkańców i zaspokoić ich marne instynkty, których wychowanie, wyższa kultura czy religia nie są władne już utemperować. Rezultat jest w każdym razie taki, że mniej więcej połowie społeczeństwa, tej, która nie ma dostępu do internetu, 300 satelitarnych kanałów i pozostałych elitarnych fanaberii, telewizje prywatne i publiczne dostarczają między 18 a 23 wyłącznie bezmyślną rozrywkę, stroniąc od czegokolwiek, co mogłoby pobudzać jakieś ambicje lub skłaniać do refleksji. Inżynierami dusz są dziś operetkowi nihiliści, garstka rekinów wideosfery, żyjących w ciepłym akwarium obejmującym parę hektarów Paryża i zajmujących się rozmiękczaniem mózgu pospólstwa, aby łacniej wchłonął reklamę Coca-Coli, jak wyłożył swoje credo prezes Jedynki w przypływie szczerości. A w tej sytuacji trudno się dziwić, że nie znajdując choćby śladu sensu w swym okienku telewizji, pospólstwo szuka go na ulicy i tylko ulica, jeśli nie inwektywa, nóż lub podpalenie samochodu, jawi mu się jako środek ekspresji. Książka Meyera poświęcona jest Francji, lecz regresja, której patronują komercyjne media, jest powszechna. Autor uważa skromnie, że jedynym remedium jest stworzenie przez publiczną telewizję prawdziwej, jakościowej alternatywy, aby ratować umysły przed ostatecznym zaczadzeniem. Osobiście byłbym zwolennikiem bardziej radykalnych kroków, ale popieram jego ideę, którą streścić można tak. Maksymalnie opodatkować komercyjną tandetę, aby móc sfinansować jakość, czyli możliwie najlepszą ofertę dla mas.
Mówił Stefan Rygiel, słuchają Państwo Paryża RFI. Anna Rzeczycka proponuje Państwu teraz rozmowę z Hanną Konicką, profesorem na Wydziale Badań Słowiańskich paryskiej Sorbony. Rozmowa dotyczy wybitnego polskiego twórcy Mirona Białoszewskiego, a została przeprowadzona w związku z ukazaniem się na francuskim rynku księgarskim pierwszej krytycznej biografii Białoszewskiego, właśnie autorstwa Hanny Konickiej.
Dzieło Mirona Białoszewskiego jest we Francji praktycznie nieznane i dopiero w 2002 roku ukazało się francuskie tłumaczenie pamiętnika z Powstania Warszawskiego. To było pierwsze jego dzieło wydane po francusku. I pani postanowiła podjąć wyzwanie przybliżenia Białoszewskiego czytelnikom francuskim. I książka, którą pani napisała, jest książką wielostronną, wielowątkową, bo to jest jednocześnie i biografia, i antologia poezji, i analiza krytyczna, i wiele innych rzeczy równocześnie.
Istotnie powiedziałabym tak, że ja zaczęłam od tego, żeby przybliżyć samej sobie Białoszewskiego, który w pewnym momencie mojej egzystencji polonistycznej stał się dla mnie samej przeżyciem, zagadką i wyzwaniem. Stało się to jednak we Francji. Ja się nie zajmowałam Białoszewskim przed przyjazdem do Francji. We Francji znalazłam się w 83 roku. Czyli gdzieś tak od tych lat rozpoczęła się moja na odległość wielka, nie chcę powiedzieć mieć, wielkie zainteresowanie Białoszewskim i wielka fascynacja. I tak dłuższy czas z tym obcując, wydało mi się w pewnym momencie, że mogę coś na jego temat dorzucić do tych sądów, tych analiz i tych komentarzy, które już powstały wcześniej w Polsce. Ale znajdowałam się we Francji. Wszystko, co tutaj robiłam, dotyczyło wprawdzie Polski, polskiej historii, polskiej literatury, ale wszystko to dotyczyło kontekstu francuskiego. Było obliczone na odbiorcę francuskiego, a w każdym razie we Francji żyjącego. I to miało się ukazać po francusku. W związku z czym musiałam jak gdyby rozwiązać ten podstawowy problem, jak przedstawić poetę jako wyjątkową postać, jako jego dzieło jako wyjątkowe publiczności, która naprawdę niewiele ma informacji, wiadomości, orientacji na temat kraju, z którego on pochodzi, na temat rzeczywistości, w której on żył i z którą on był tak głęboko związany i z którą związany jest jego. Pisarza, no, będzie istniało w tym języku. Niestety to nie wystarcza, zważywszy, że pamiętnik przedstawia się poprzez tytuł właśnie jako coś, co trąci dokumentem, co trąci jakimiś wspomnieniami osobistymi z wydarzenia historycznego wyłącznie, z wydarzenia politycznego. Otóż ten problem, znaczy to tłumaczenie rozwiązywało wielki problem, ale nie rozwiązywało całkowicie tego. I stąd konieczność włączenia do takiego eseju krytycznego antologii dwujęzycznej oczywiście, żeby jakakolwiek możliwość konfrontacji, choćby odległej, została dana tutaj odbiorcy francuskiemu. Pisałam tę książkę z podwójnym nastawieniem. To była książka, która miała być interesująca dla polskiego odbiorcy białoszewskiego i to była książka, która miała być wartościowa, no jakoś użyteczna dla przyszłego odbiorcy białoszewskiego we Francji.
I nadała pani swojej książce bardzo piękny tytuł, Świętość najmniejszego, najdrobniejszego szczegółu. I to jest jednocześnie chyba pani interpretacja dzieła białoszewskiego, to co pani uważa w tym dziele za najważniejsze.
Ja myślę, że to on sam zostawił wystarczająco dużo śladów, przesłanek, żeby to traktować nie jako odkrycie czyjekolwiek, tylko jako wierność jego zamierzeniom. On tak pomyślał swoją twórczość, znaczy nie pomyślał, on ją całkiem instynktownie, intuicyjnie w ten sposób ukierunkował. No, ukazała się w Polsce już wspaniała książka przed kilkoma laty, która jest tomem wspomnień o poecie takich świadectw zebranych przez panią Hannę Kirchner. I tam wyraźnie widać, że Białoszewski, należąc do tego pokolenia, dla którego wojna, powstanie warszawskie, przeżycia powojenne stały się właściwie najważniejszą treścią egzystencji, zdeterminowały wszystko, z wyjątkiem oczywiście jego bezwzględnego powołania do literatury. Ale w tym momencie Białoszewski jak gdyby całkiem naturalnie zdecydował, że tylko przeżycie, tylko doświadczenie własne, tylko to, co jest sprawdzone sobą, jest godne, warte zapisania, ale zarazem jest najtrudniejsze do przekazania. To jest ten problem, z którym wszyscy pisarze XX wieku się, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku się zetknęli, o który się jak gdyby obili. Jak sprostać językiem literatury, co trzeba zrobić z językiem literatury, jak go trzeba odmienić, żeby doświadczenie ludzkie tego czasu było przekazywalne w ogóle, żeby było, dawało się sformułować, a w związku z tym, żeby dawało się przekazać. No i Białoszewski tutaj dał rzeczywiście coś absolutnie wyjątkowego. W polskiej kulturze literackiej jest i pozostanie, sądzę, wyjątkiem, zjawiskiem niepowtarzalnym, mimo tego, że się wpisuje w tę tradycję, on jednak tworzy swój własny literacki język i on tworzy swoją własną konwencję literatury. Znaczy on podważając zasadniczą konwencję literatury, która polega na tym, że ten wypowiadający tekst, wszystko jedno, podmiot liryczny czy narrator, są w istocie pewną fikcją, pewną konstrukcją, on temu nadaje status rzeczywistej osoby, z którą się identyfikuje. I to jest, wydaje mi się, niezwykłe odkrycie, ale jak powiem, jednorazowe. Oczywiście tego się nie da powtarzać, tego się nie da eksploatować, ale jako to jednorazowe odkrycie jest wielkie, jest szalenie przejmujące.
I on tak wchodzi właśnie w dialog z czytelnikiem, prawda? To jest specyficzna rozmowa z czytelnikami.
Obierając pewien ton, pewien rejestr polszczyzny, w której on się porusza, oczywiście ten ton i ten rejestr ulegają pewnym ewolucjom, pewnym modyfikacją, ale bardzo subtelnym, w jednej epoce jego twórczości, następnie w innej, z jednego utworu na drugi. Tym niemniej zasada podstawowa jest ta, to jest życie człowieka tak, jak on je mówi. Bo my nieustannie mówimy swoje życie. My je przeżywamy mówiąc je, a nie mówiąc o nim. Podczas gdy literatura mówi o życiu. A to chodzi o to, żeby mówić życie. Mówimy między sobą do siebie swoje życie. I on wybrał to, wypracował to. On zresztą świetnie to pokazuje w pamiętniku z powstania. Jest taki fragment sławny, w którym on mówi, wyjaśnia, gdyby uchyla rąbka tej tajemnicy, tej kuchni literackiej swojej. Mówi, oto jak na to wpadłem, oto jak do mnie dotarło, że nie można inaczej opowiedzieć tego, jak on mówi, najważniejszego wydarzenia w moim życiu. Ale tak naprawdę ta formuła, którą on wypracował w trakcie pisania, bardzo długiego pisania pamiętnika z powstania, ta formuła jest jego formułą, stała się formułą jego twórczości w ogóle. On ją ekstrapolował, on ją potem stosował, modyfikując lekko, ale zrąb tej formuły pozostał. Ona właśnie wtedy powstała. Dlatego jest to twórczość taka proteiform, ale zarazem jest to twórczość, która ma taki rdzeń wewnętrzny, bardzo głęboki, jeden wyraźny. Takie jest moje wrażenie. Usiłowałam tak to wrażenie przekazać i uargumentować.
I być może również dlatego jest trudna do przetłumaczenia. I dopiero niedawno zaczęła być tłumaczona na francuski.
Tak, z tym, że no tutaj będą, myślę, pewne przeszkody i nie wiem jak dalece, kiedy i w jakim stopniu uda się przełożyć dzieło Białoszewskiego, jeśli ktoś by zapragnął i zechciał się tego podjąć, bo istotnie są pewne teksty u niego, które wymagają medium języka polskiego lub medium języka, który ma podobną strukturę. I tutaj francuski język stawia ogromne przeszkody, bo to jest kwestia już nie tylko słowotwórstwa. W języku francuskim o wiele mniej można zrobić wewnątrz słowa, o wiele mniej można operować jego cząstkami. Natomiast zasadnicza to składnia. Francuska składnia, która składnia staranna, prawda? Wymaga, czytelna, wymaga pewnej, respektowania pewnych reguł dość sztywnych. I ta nadzwyczajna giętkość, miękkość polskiej składni, która da się chyba tylko porównać ze składnią włoską, bo właśnie składnia włoskiego języka też jest równie podatna na zmiany szyku, na zmiany, na wtręty, na nawiasy rozbudowane. Tutaj z tej elastyczności polskiej składni, jak ją oddać, jak tej elastyczności, z której Białoszewski tak wspaniale umiał korzystać, jak ją oddać w języku, który na nią właściwie nie pozwala. Jest opór wtedy. To nie, nawet nie o to chodzi, żeby tego nie można było zrobić, ale chodzi o to, jakie wrażenie wywiera to na czytelniku. Czytelnik odbierze to jako coś zupełnie odmiennego, aniżeli ta mowa, jaką Białoszewski przemawia do Polaków i jaką Polak odbierze, czytając jego dzieła. Czyli chodzi raczej o to, jaki efekt, jaki sens, jakie konotacje wywołuje taki zabieg. Nawet jeżeli on jest do przeniesienia, jeżeli jego ekwiwalent można uzyskać, to on coś innego zacznie oznaczać jako stosunek do języka, jako stosunek do kultury w ogóle, jako stosunek do myśli.
Był to magazyn kulturalny Anny Rzeczycki. A teraz muzykę, piosenkę ze świata przybliży nam Agnieszka Kumor.
Dziś płyta trojga muzyków brazylijskich, zatytułowana Tribalistas. Milion sprzedanych płyt w Brazylii, nagroda Grammy, po ugruntowaniu swojej pozycji na rynku amerykańskim i południowoamerykańskim, w listopadzie 2003 roku album wyruszył na podbój Europy. Płyta ukazała się równocześnie we Włoszech, Szwajcarii, Francji i Holandii, wszędzie budząc niesłabnące zainteresowanie. Autorami i wykonawcami Tribalistas są Marisa Monte, Arnaldo Antunes i Carlos Brown. Wszyscy dali się poznać na scenach brazylijskich w poprzednim dziesięcioleciu jako artyści obdarzeni nieposkromioną wyobraźnią muzyczną. Zanim ich Państwu przedstawię, pierwszy fragment muzyczny A Um.
Mamy trójkę naszych artystów. Marisa Monte urodziła się w roku 1967 w Rio de Janeiro. Jej ojciec pracował w szkole samby. Matka Marisy uwielbiała bossa nova, jazz i blues. W weekendy dom wypełniał się wspólnie muzykującymi przyjaciółmi. W wieku 14 lat Marisa rozpoczęła studia muzyczne, żywiąc pragnienie zostania śpiewaczką operową. Zaczęła nawet studiować bel canto we Włoszech, ale szybko zorientowała się, że opera nie jest jej powołaniem i wylądowała w barach i klubach jazzowych Rio. W roku 1989 nagrała swój pierwszy album solowy, a potem już poszło. Marisa wypracowała oryginalny, ambitny styl i od razu zdobyła własną publiczność.
Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passam tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passem em casa, esperando, passem em casa, estou te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente aflita.
você não passa no morro. Eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe um mal com meus lençóis. Passe agora, passe em mim, um momento, um carro só.
Passe em casa. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe, passe de aviões e no chão os caminhões. Passe tempo as estações, passeios e verões.
Pasen Casa z albumu Tribalistas. Arnaldo Antunes urodził się 2 września 1960 roku. Gra, pisze wiersze i teksty piosenek dla najlepszych artystów brazylijskich od roku 1980. W roku 1982 założył własną grupę Titans, z którą współpracował przez 10 lat i nagrał 7 albumów. Antunes nagrał 3 albumy solowe. Jego piosenki śpiewali Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marisa Monte, Marina, że wymienimy zaledwie tych najbardziej znanych w Europie. Pisanie tekstów, projekty multimedialne łączące muzykę, poezję i wideo, ruchome teksty i obrazy to intymny świat kreacji Arnaldo Antunesa. A oto trzeci z naszych gości, czarnoskóry Carlinhos Brown. Wachlarz jego talentów muzycznych jest nieograniczony. Pisze teksty, komponuje, gra na organach Hammonda, cymbałach, gitarze basowej, akustycznej, brazylijskich, instrumentach strunowych i instrumentach perkusyjnych. Brown, którego prawdziwe nazwisko brzmi Antonio Carlos Santos de Freitas, urodził się w roku 1963 w Salwadorze de Bahia, czyli u samego źródła afrobrazylijskiej tradycji muzycznej. Podobnie jak Marisa, wyrastał na tej żyznej glebie, wspierany przez matkę ewangeliczkę i ojca praktykującego religię pogańską. Protestanckie psalmy, rytmy afrykańskie, śpiew gregoriański dochodzący z sąsiadującego z domem rodzinnym klasztoru stanowiły muzyczną edukację nastolatka. Z klasy perkusji Carlinhos trafił do klubów jazzowych i studiów nagrań, najpierw z innymi artystami, przedstawicielami tak odległych stylów jak bossa nova czy rap, a po latach solo. Współpraca z Marisą Monte nawiązana została w połowie lat 90. Tych troje musiało się spotkać, ewoluując w podobnym uniwersum. Z oryginalnych stylów, jakie wypracowali, wyruszył album Tribalistas – Carnalismo.
Seu caminhão.
Jak określić styl Tribalistas? Jeden z krytyków napisał, że zamieszczone tam kompozycje to maleńkie cudeńka folkowo-rockowego tropiku. Rzeczywiście dużo tu akustycznych gitar, zharmonizowane głosy przyplatają się z instrumentami perkusyjnymi, trochę elektryczności i elektroniki, flower and power. Aby więcej takich cudów na naszych rynkach. Ja sei namorar z albumu Monte Antunesa i Browna Tribalistas.